Wow, Bogu. Dobrze być znowu z wami. Co prawda akurat śnieg jest, a tam gdzie byłem to było trochę słońca, ale tak to bywa. Okej. Zacznę może od tego, czy lubicie być egzaminowani? Nie. No tak myślałem właśnie. Ja też nie lubię, szczerze mówiąc, to jest dużo stresu, nie? Tak idziemy i nie wiemy, można się wygłupić nawet czasami. Ja pamiętam, jak zdawałem na egzaminach, na studiach jakieś egzaminy, pamiętam taki z matematyki, to bałem się, że się strasznie wygłupię. Nie wygłupiłem się tak strasznie, trochę tylko. Okej, ale chciałem wam jednak, żebyście sobie wyobrazili, że będziecie zdawać egzamin. Dobra? Wyobraźmy sobie po prostu, pomyślmy i to będzie egzamin ze znajomości Nowego Testamentu. Tak? Nie bójcie się. Wyobraźcie sobie, że ten egzamin będziecie zdawać u rektora Krakowskiego Seminarium Biblijnego. Tak? Wyobrażacie sobie? To jest łagodny egzaminator, nie jest taki srogi, więc nie musicie się tak bardzo stresować. Okej, więc wyobrażacie sobie to. Wchodzicie i pada pytanie. Powiedz mi, co to jest Ewangelia? Albo inaczej, o czym jest Ewangelia? Nie musisz mówić dużo, rozwodzić się, po prostu może być 2-3 zdania, może być jedna nawet jakaś fraza. Więc powiedz mi, co to jest Ewangelia? O czym jest Ewangelia? Okej, więc pomyślcie teraz chwilkę sami, nie musicie odpowiadać mi, ale pomyślcie, jak byście odpowiedzieli na to pytanie. O czym jest Ewangelia? Tak? Chwilkę. Tak? Już macie odpowiedzi? Dobra. Więc zapamiętajcie tą odpowiedź, to co odpowiedzieliście rektorowi i teraz tak pomyślałem, żebyśmy się dzisiaj właśnie zastanowili nad tym pytaniem. O czym jest Ewangelia? Ewangelia, to wszyscy wiemy, że to jest dobra nowina. O czym jest ta dobra nowina? Więc najlepszym źródłem będzie oczywiście właśnie Nowy Testament. Sięgniemy do Nowego Testamentu i zobaczymy, co Pan Jezus mówił o dobrej nowinie. Więc Pan Jezus. Mateusza 4:23. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Mateusza 4:23. Mateusza 9:35. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszelkie choroby i wszelkie słabości. Mateusza 24:14. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Oczywiście wiemy, że to, co studiujemy we wtorek, wszystkie praktycznie, albo większość, może nie wszystkie, ale zdecydowana większość przypowieści jest o Królestwie Bożym. Jezus z nich wyjaśniał, rysował takie piękne obrazy, jakie jest to Królestwo Boże, jakie warunki tam panują, jakie są relacje, jakie jest to nadchodzące Królestwo Boże. Nie wiem, jakie odpowiedzi udzieliliście sobie, jak odpowiedzieliście na to pytanie. Niektórzy na pewno tak odpowiedzieli, widzę. Tak. Jeżeli była i jakaś inna odpowiedź, to na razie jeszcze, jak myśleliście, że inna, czy że Ewangelia to jest troszkę o czymś innym, to nie szukajcie teraz w Piśmie Świętym, tylko wysłuchajcie mnie do końca, ale potem sprawdźcie, dobra? Czy rzeczywiście tak jest. Gdy Pan Jezus wysyłał uczniów swoich, Mateusza 10:7 powiedział, idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Łukasza 9:2 i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Gdy rozmawiał tam z pewnym człowiekiem, który chciał się przyłączyć do Jezusa, Łukasza 9,60, odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Łukasza 10,9, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Tak samo, żebyście nie myśleli, że to tylko Ewangelie synoptyczne, to popatrzymy teraz, co Paweł głosił, Paweł apostoł. Dzieje apostolskie o tym mówią. Łukasz mówi, pisze tak. Wiem teraz, to jest ten moment, kiedy Paweł spotkał się ze starszymi z Efezu. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Albo potem, gdy był w Rzymie, gdy czekał chyba na proces, jest opisane takie podsumowanie. Głosząc Królestwo Boże i nauczając od Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Więc to jest tak jakby podsumowanie. O czym tak naprawdę uczył Paweł? Czyli głosił Królestwo, mówił o nadchodzącym Królestwie Bożym. Okej, więc teraz takie krótkie podsumowanie tego. Myślę, że jak patrzymy na to, czym jest Ewangelia, to myślę, że nie powinniśmy patrzeć, że to jest zestaw jakichś prawd, wierzeń, które powinniśmy uwierzyć, żeby dostać się do nieba. Chociaż często tak myślimy, nie? To być może czasami to jest skrót, a czasami po prostu tak myślimy. I czasami nawet tak mówimy, rozmawiając z ludźmi. Ewangelia tak naprawdę nie do końca koncentruje się na sposobie dostania się do nieba. Ewangelia to znacznie coś więcej. To dobra nowina o nadchodzącym Królestwie Bożym. O Królestwie, gdzie Królem, Panem, Władcą jest Jezus Chrystus. Pamiętacie, gdy Pan Jezus uczył uczniów, jak się modlić? Pierwsze słowa o czym są? On rzekł do nich: kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Łukasza 11,2. Trochę inne sformułowanie tej modlitwy z Mateusza. Niech przyjdzie Królestwo Twoje, niech będzie Twoja wola. Niech Twoja wola spełni się na ziemi, tak jak w niebie. O co tutaj Panu Jezusowi chodziło? O co mamy prosić tak naprawdę? Więc myślę, że możemy sobie wyobrazić teraz, tak? Królestwo jest w niebie, tak? Tam jest w niebie Chrystus, Bóg panuje. Jakie jest to królestwo? Jakie jest to królestwo? Tam wola Boża nie doznaje żadnych przeszkód. Jest sprawiedliwość, radość, pokój, miłość. Wszystko to życie wieczne. Wszystko to, o czym marzymy, o czym nauczał Jezus. I jest tutaj to królestwo takie ziemskie, czy królestwa może nawet. Czy ta ziemia, gdzie my żyjemy, jaka jest? Co tutaj jest? Choroby, cierpienia, wojny, niesprawiedliwość. Takie jest. I myślę, że to, co Pan Jezus tutaj w tej modlitwie troszkę przedstawia, o co zachęca nas, żebyśmy się modlili, to myślę, że mówi coś takiego. Niech to królestwo, to, gdzie wola Boża nie doznaje żadnych przeszkód, zejdzie jakby na ziemię. To ma być, wiecie, ja tak myślę, taka inwazja tego królestwa, aby tutaj tę sytuację, która jest taka dziwna, która jest tak grzeszna, która jest tak zła, zmienić. Więc o to Pan Jezus zachęcał nas, módlcie się o to, aby to królestwo przyszło i zmieniało tę sytuację. Więc rozumiecie, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że nie chodzi o to, żebyśmy się modlili. Pan Jezus nie zachęcał za bardzo. Może zachęcał gdzieś, ale ja nie przypominam sobie, żebyśmy się my tutaj żyjący jakby dostali do tego królestwa, tylko bardziej zachęcał, żeby to królestwo zeszło i zapanowało tutaj na ziemi. Jak to się dzieje? Jak to się ma dziać? Pamiętacie może tą rozmowę, kiedy Nikodem, faryzeusz, uczony żydowski przyszedł do Jezusa w nocy i rozmawiali tam. I Pan Jezus powiedział mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czyli jak stajemy się członkami tego królestwa? Członkami tego królestwa, które nadchodzi, ale już jest, stajemy się przez nowe narodzenie, przez to narodzenie z ducha. To Bóg przez swojego ducha rodzi nas do tego królestwa. Oczywiście, jeżeli stajemy się członkami tego królestwa, to stajemy się osobami zbawionymi, to oczywiście nasze grzechy są przebaczone. Dlaczego? Bo w jaki sposób zostajemy przeniesieni z tego królestwa, z tego życia tutaj, do tego królestwa, które jest już tam. Paweł w Kolosan 1:12-14 opisuje to tak. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. W jaki sposób jesteśmy przeniesieni do królestwa Syna? Przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. I myślę, że znajdując się już w tym królestwie, będąc częścią tego królestwa, zaczyna nas się przemiana, proces transformacji, żebyśmy rzeczywiście upodobnili się, żebyśmy byli rzeczywiście, żyli w pełni w tym królestwie. Pomimo, że jeszcze tutaj ciałem tutaj jesteśmy. Na przykład Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, początek pisze o tym. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Więc następuje przemiana przez Ducha Świętego, który w nas zamieszkuje, przez to inne miejsce. Bóg zmienia nas sposób patrzenia, ten stary, grzeszny sposób patrzenia na zupełnie nowy. Stajemy się zupełnie kimś nowym. I pamiętajcie, ta zmiana, myślę, że na różne sposoby się będzie przejawiać w tym życiu. To jest bardzo praktyczne. Na przykład, a wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili. Pamiętacie to, nie? I nie bądźcie o to niespokojni. O to wszystko bowiem zabiegają narody tego świata. Lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Więc zupełnie inaczej patrzymy na życie. Nagle nie patrzymy, zupełnie inna wartość, nie patrzymy tak, jak ludzie patrzą w tym świecie. Właśnie na tym ta zmiana ma polegać. To Królestwo Boże zupełnie na czymś innym. To życie, człowiek, który żyje w obszarze tego Królestwa Bożego, zupełnie na czymś innym się koncentruje. To jest taka niesamowita, wielka różnica między chrześcijaninem a niechrześcijaninem. Troszkę więcej o tym. Paweł pisał o tym trochę w innym kontekście, ale myślę, że oddaje to właśnie, jak człowiek, który należy do Królestwa Bożego, postrzega. Bo Królestwo Boże, pamiętacie to, nie? Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je, pije i je, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Zupełnie coś innego. To nie obrzędy, to nie przepisy, nie rytuały. To życie według Ducha Świętego. Jeszcze wam powiem więcej. Bo myślę, że to jest coś niesamowitego, to co się dzieje. Więcej innych konsekwencji i tak bardzo praktycznych tego, co Bóg robi w naszym życiu. Pamiętacie te słowa? Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety. Nieźle. Nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. W odnowieniu tym nie ma ani Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkim. Rozumiecie? Nieważne w tym królestwie, czy jesteś Żydem, czy Grekiem, czy nie wiem, scytem, Polakiem, Rosjaninem, Ukraińcem, Arabem, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko Chrystus. Te więzi w Królestwie Bożym są o wiele ważniejsze niż przynależność do narodu, do dowolnego narodu. Wiecie, byłem teraz na konferencji i tam byli bracia i siostry z Rosji, z Ukrainy. I niektórzy nie potrafili patrzeć, a powiedzmy tak, boczyli się jedni na drugich. Rozumiecie, to jest trudna sytuacja. Ja nie mówię, że to jest łatwe, ale tak naprawdę nasza tożsamość to nawet, wiecie, w jaki sposób jestem patriotą, ale moja tożsamość jest w Bogu, w Królestwie. Moja ojczyzna jest w niebie, w Królestwie Bożym. To jest moja tożsamość. Wiecie, pomodlę się za tą sytuację, dobra? Kochany Panie, prosimy Cię szczególnie za naszych braci i siostry i z Ukrainy i z Rosji. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty dawał im takie przekonanie, dawał im miłość do siebie i pokaż im, Panie, że oni należą do jednego Ojca, że są jedną rodziną i to jest ważniejsze niż cokolwiek innego tak naprawdę, niż przynależność do jakiegokolwiek narodu. Proszę Cię, Panie. Działaj w ich sercach, uspokój ich serca, daj im pokój. Prosimy Cię też, Panie, za całą tę sytuację, za tą wojnę, tak dziwną, tak okrutną. Zaprowadź tam, Panie, pokój, ale przede wszystkim niech to będzie Twój pokój. Pokój, który przychodzi wraz z panowaniem Twojego Królestwa. Panie, bądź uwielbiony nawet przez tą sytuację. Prosimy Cię, aby ta wojna się skończyła. Amen. Więc nie jest ważne. Pamiętacie, jak Paweł wymieniał w którymś momencie w liście do Filipian. Mówił, jestem Żydem z pokolenia Beniamina i tak dalej, faryzeuszem. I na koniec jak to podsumowuje? Że to są tylko śmieci. Nawet więcej powiedział, znacie to słowo, znaczenie greckie tego słowa? Te śmieci, które jest u nas tak łagodnie przetłumaczone, to jest tak naprawdę gnój, kał. To nie ma znaczenia w Królestwie Bożym. Więc nie ma znaczenia, czy jesteś nawet biedny, bogaty, niewolnik, wolny, czy masz dużą wiedzę, czy masz małą wiedzę. Nie ma znaczenia w Królestwie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Tożsamość w Królestwie bierze się z tego, że znasz Chrystusa, że On jest Panem w twoim życiu. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko są to rzeczy, to cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością zaś jest Chrystus. To jest rzeczywistość nasza. Więc nie rytuały, nie cokolwiek. Chrystus jest rzeczywistością. I jeszcze myślę, że coś wam powiem. Wiecie, myślę, że nie ma znaczenia nawet, do jakiego denominacji należysz. Rozumiecie? Rzeczywistość to jest Chrystus. Chociaż kocham nasz zbór, kocham nasz Kościół i chcę mu służyć, ale to nie ma znaczenia, do jakiej denominacji należysz. I jeszcze więcej myślę. Wydaje mi się, że nawet nie ma znaczenia w końcu odnośnie tego i pozycji, tym, kim jesteś w Królestwie Bożym, nawet jaką służbę pełnisz, jaka ona jest wielka, jakie cuda czynisz w imię Boże, jakie proroctwa przekazujesz. Myślę, że nie jesteście zaskoczeni. Pamiętacie te słowa? W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Znaczenie ma Chrystus, przynależność do Chrystusa, znajomość Chrystusa, Jego panowanie w naszym życiu. Więc tak to wygląda, to co Bóg robi w naszym życiu. Ale to nie wszystko. Bóg dał nam zadanie w związku z tym naszym uczestnictwem w w królestwie. Łukasza 22-29. Dlatego, Jezus mówi, dlatego ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec. Mówił Jezus do swoich uczniów. W liście do Hebrajczyków czytamy. Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią. Pamiętacie te słowa? Kilka razy je będę powtarzał, a ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Więc troszkę znowu podsumowania. Wiecie, myślę, że nie jesteśmy, czasami tak myślimy, ale myślę, że nie jesteśmy ambasadorami. Wiecie? Nie jesteśmy ambasadorami Królestwa Bożego tutaj, na tej ziemi. Myślę, że to nie nasza rola. Nie jesteśmy ambasadorami. Według Wikipedii, która jest tak mądra, ambasador. Kto to jest ambasador? Ambasador reprezentuje swoje państwo wobec władz innego państwa, czyli reprezentuje. I drugie, wymogiem jest przy tym brak sprzeciwu państwa przyjmującego. Brak sprzeciwu państwa przyjmującego, tak? Myślę, że zupełnie nie tak jest z nami. Po pierwsze, tak naprawdę nie reprezentujemy, według mnie, nie reprezentujemy Królestwa Bożego wobec tutaj władców i królestw tej ziemi. Ani nie jest też tak, że te królestwa nie sprzeciwiają się naszemu pobytowi czy temu, co mamy zrobić. Wyobrażam sobie, wiecie, że kim jesteśmy? Członkami inwazyjnej armii. Członkami inwazyjnej armii Królestwa Bożego. Armii, której celem jest przyjście, sprowadzenie tego Królestwa Bożego tutaj na ziemi, w każdym ludzkim sercu. Pragniemy tego, żeby Chrystus zapanował w ludzkich sercach. Wiecie, ja rozumiem, że nie jesteśmy członkami głównych sił tej armii, tak? To nie są jeszcze główne siły, one nadejdą. Ale my jesteśmy, nie wiem, boję się tutaj użyć tego, ale takimi zielonymi ludzikami trochę, rozumiecie? Jesteśmy takimi partyzantami, jesteśmy tymi ludźmi, którzy już działają na tyłach wroga w oczekiwaniu, że te główne siły wkrótce nadejdą. Więc my nie mamy reprezentować, ustalać jakieś warunki pokoju. Mamy podbić serca ludzi do Królestwa, do tego, aby w nich zapanował Jezus Chrystus. My chcemy zdobyć ludzi z tego świata, ten świat dla Chrystusa. I to jest niesamowita wojna. To jest największa wojna, jaka toczy się od stworzenia świata. My bierzemy udział w tym udział bierzemy. I będą ranni, bo to jest wojna na śmierć i życie. Na śmierć i życie wieczne. Będą różne rzeczy się działy. Zobaczcie, co Jezus mówi. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Rozumiemy to w tym kontekście, nie? Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Albo pamiętacie to, co Pan Jezus powiedział do Piotra. Te słowa czasami są dziwnie tłumaczone, ale otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Zobaczcie, bramy piekielne są tutaj. To bramy mają piekło. Poczekajcie, dobrze? To piekło ma bramy, nie? Nie Królestwo Boże ma bramy. Czyli to znaczy, że my mamy zawojować, zdobyć te bramy, przełamać te bramy, wyprowadzić ludzi z uwięzienia do wolności, na te zielone pastwiska, o których była mowa, co pastor czytał na początku. Aby doświadczyli życia obfitego. Takie są konsekwencje, myślę, tego, gdy rozumiemy, czym jest Ewangelia. Więc znowu Kościół, jak sobie wyobrażam, lokalny zbór, więc myślę, że to nie jest przytułek dla zbawionych. że to nie jest miejsce na oczekiwanie, że fajnie nam jest i oczekujemy, aż no, trzeba przeczekać ten czas na tym świecie jakoś, żeby się zakończyło to życie i w końcu będziemy już osobiście twarzą w twarz z Chrystusem. Nie jest to miejsce, że tylko cieszymy się, jesteśmy razem, znamy Boga, znamy Króla, cieszymy się, że jesteśmy razem. Owszem, myślę, że jest to miejsce, gdzie będą się leczyć ludzie z niektórych rzeczy, ale wiecie co? To są tylko szpitale polowe. To znaczy ludzie się wyleczą, dojdą do siebie i na front. To nie jest miejsce, gdzie po prostu mamy tylko siedzieć. To ma być armia. Mamy być tą pocztą tej armii, która podporządkowuje sobie serca ludzi, zdobywa ich, aby Chrystus zapanował. Na czym polega ta wojna? Jeszcze troszkę. Jak walczymy? Paweł pisze o tym, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Wiemy o tym. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Walczymy tak, aby ludzie się poddali Chrystusowi, uznali Go swoim Panem, Królem. Chodzi o burzenie warowni, wewnątrz których, to są różne warownie, wewnątrz których szatan trzyma umysły ludzi w niewoli. My mamy to zburzyć i wypuścić tych ludzi na wolność. Odnośnie oręża, pamiętacie, weźcie też przybicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Jakie jest to słowo? Jaka to oręż jest? Hebrajczyków 4. Znacie to, nie? Bo Słowo Boże, jaki jest ten miecz? Bo Słowo Boże, to jest ten miecz. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by mogło ukryć się przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którymi musimy zdać sprawę. Takim mieczem wojujemy. Nie pokój, ale miecz. Miecz Słowa Bożego. Więc głosząc Słowo, musimy zdawać sobie sprawę, że napotkamy opór, bo atakujemy też twierdzę wroga. Więc szczerze mówiąc, taki stan Kościoła, gdzie jest pokój, gdzie nie cierpi prześladowania, to jest taki aż dziwny stan, szczerze mówiąc. Bo jeżeli atakujemy twierdzę wroga, jeżeli jako armia, jako część tej armii inwazyjnej, będzie opór, będzie wojna i będą ofiary po naszej stronie. A będą was wydawać i rodzice. Znamy to, tak? Będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was, i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. Jesteśmy w stanie wojny tak naprawdę na tym świecie. Być może teraz u niektórych z was zrodzi się takie pytanie, czy Chrystus nie mówił o pokoju? A mówił, błogosławieni pokój czyniący. Ja tutaj do wojny nawołuję, nie? A Pan Jezus mówi, błogosławieni pokój czyniący. Albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. To prawda. Lecz ten pokój jest zaprowadzony dopiero wtedy na terenach podbitych przez Królestwo Boże. Rozumiecie? Dopiero, gdy Królestwo Boże zapanuje, jest. Czytamy, usprawiedliwieni wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc jako ci, którzy należą do Królestwa Bożego, jesteśmy pozostawieni tutaj na ziemi, aby w imieniu nadchodzącego Króla zdobywać twierdze szatańskie, uwalniać więźniów, naszym powołaniem nie jest bycie ambasadorem, przedstawicielem, ale byciem tej członkiem tej Fort pocztą inwazyjnej armii Królestwa Bożego. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Wiecie też, że jesteśmy nazywani w Piśmie Świętym różnie. Obcymi, pielgrzymami, przychodniami, ale właśnie dokładnie jesteśmy tymi partyzantami takimi działającymi na tyłach wroga w oczekiwaniu na główne siły. Te główne siły zbliżają się. Chcecie, przeczytam wam, jak to będzie wyglądać. Objawienie, 19 rozdział. Jak nadciągną główne siły. I widziałem, od 11 wersetu. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. A szły za nim wojska niebieskie. To jest cała ta armia teraz. A szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nim rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Więc myślę, że w niesamowitej rzeczy bierzemy udział jako wierzący, jako należący do tego Królestwa. Bóg nas tutaj zostawił, abyśmy sprowadzili Jego Królestwo, abyśmy wzięli w tej niezwykłej wojnie, która toczy się, czy chcemy, czy nie. I myślę, że ważne jest, jaki my udział, czy będziemy to widzieć i czy weźmiemy rzeczywiście udział w tej wojnie. Pomodlę się, dobrze? Możemy powstać. Kochany Panie, to niesamowite jest, że Ty w swojej łasce przeniosłeś nas do Królestwa Twojego Syna, że należymy tak naprawdę już do Ciebie i że tam zupełnie inne, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, zupełnie inne warunki panują niż tutaj na tej ziemi, gdzie jeszcze przyszło nam żyć w ciele. Proszę Cię, Panie, abyś każdego z nas zechciał użyć. Jesteśmy, Panie, wyposażeni przez Twojego Ducha. Proszę Cię, Panie, abyś dał nam odwagę i abyś dał nam otwarte oczy na różne potrzeby, na to miejsce, w którym toczy się walka, w którym my powinniśmy wziąć udział. Proszę Cię, Panie, abyśmy się nie cofnęli, abyśmy zdobywali te twierdze, gdzie są trzymani ludzie bez Ciebie, w ciemności, w królestwie szatana, pod panowaniem szatana. Panie, prowadź nas oddzielnie, ale prowadź nas też jako Kościół w Nowej Hucie, abyśmy wykonali to zadanie, do którego nas postawiłeś tutaj w Nowej Hucie. Niech Twoja wola, Panie, się wypełni. Niech Twoje Królestwo przyjdzie. Bądź uwielbiony. Amen.